Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Graliśmy wszędzie, gdzie się dało, wspomina Mirek Kozioł. Zaoraliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, można by tak powiedzieć. Nie mieliśmy czasu na nic innego. Byliśmy w ciągłym biegu. Z czasem wszystko w zespole zaczęło się gmatwać. Rysiek potrzebował coraz więcej kasy i nam się po prostu urwał. Byliśmy blisko jako kumple. Rysiek podkształcał mnie w grze na harmonijce. Po prostu bardzo się lubiliśmy, ale w pewnym momencie ta nić sympatii się urwała, dodaje Tioskow. Cokolwiek powiedziałem, kończyło się krótko, żebym się, mówiąc wprost, odpalił. Przez długi czas reagował na moje uwagi, ale pod koniec naszej współpracy był na mnie zwyczajnie zły, dodaje Kozioł. Nie wtrącaj się, gówno cię to obchodzi. Tak odpowiadał, a ja już czułem, że to wszystko daleko zaszło, bardzo daleko. Znałem go przecież wiele lat. To wszystko nie przeszkadzało jednak we wspólnym graniu, choć kryzys w muzycznych i międzyludzkich relacjach już pukał do drzwi. Z problemami i przeszkodami, ale chcieliśmy być razem. Po to, by królować na scenie, trafiać do serc. W tym okresie Rysiek zaczął grać nie tylko z Kasą Chorych. To spontanicznie podegrał coś z Dżemem, to z Krzakiem. Czy były to zwiastuny tego, co miało się stać? W tamtym czasie nikt jeszcze o tym nie myślał. Skibę zawsze nosiło, a jego rozstania z Kasą nie brano pod uwagę. To przecież on w największym stopniu kształtował ten zespół jako muzykę i wizerunek. Nawet słabość do narkotyków, mimo że coraz mocniej wpływała na słynnego już wtedy muzyka, nie mogła z dnia na dzień zakończyć współpracy. Ostatecznie jednak okazała się jedną z przyczyn, które przepełniły czarę goryczy. Coraz mocniej wciągnął się w te narkotyki, stwierdza zdecydowanie Ireneusz Kowalewski, menedżer zespołu. Nikt nie miał na to wpływu, żyło to w nim swoim własnym życiem. Choć na zewnątrz niby wszystko wyglądało normalnie, ta sytuacja mogła odbić się na zespole. Raz przed koncertem w Rzeszowie, mniej więcej 2 lata przed śmiercią Ryśka, było z nim źle. Coraz więcej było tu, mówi Leszek Domalewski i gestem pokazuje wstrzykiwanie. Trzeba było za nim chodzić i pilnować go. W tej materii uspokajał się, jak przyjeżdżaliśmy do Białegostoku. Wiadomo, dom. Brał mnie tak często jak w trasie, ale nie odpuszczał zupełnie. Widzisz go godzinę przed koncertem i wszystko jest jako tako, ale na deski wychodził już napstrykany. Nie przypominam sobie jednak, żeby nie był w stanie zagrać. Ogarniam, co mam do ogarnięcia, zamykał temat i wtedy daję w żyłę. Taka najczęściej była jego filozofia. On musiał dokładnie wiedzieć, co będzie robić jutro czy pojutrze, kiedy trasa, kto i kiedy przyjeżdża, kto wyjeżdża. Podobnie jak się później dowiedzieliśmy, wyglądała sytuacja w relacjach chłopaków z Dżemu z Ryśkiem Riddlem. Tak naprawdę ja rozróżniałem 3 Ryśków, przyznaje Marek Kisiel. Skiba czysty, bez używek, był fajnym gościem, którego musiałeś polubić. Kiedy wziął, bardziej zanurzał się w swoim świecie. Osobiście uważam, że kiedy grał pod wpływem, inaczej słyszał. Miał inną wrażliwość, schodził do innego wymiaru. Choć i bez tego miał swoją niepowtarzalną muzyczną estetykę. Skiba to fenomen. Jak był na haju, lubił popatrzeć przez chwilę, czy ludzie go słuchają. Potem zamykał oczy i zanurzał się w swoim świecie. 3. Rysiek to Rysiek na głodzie. Na co dzień i tak nie miał łatwego charakteru, a w połączeniu z takim stanem trudno było z nim wytrzymać. Pobudzony, gwałtownie reagujący. Moim zdaniem właśnie w takim stanie, po jednym z koncertów w Poznaniu, cisnął hotelowym telewizorem za okno. Raz łyknąłem tego ich wywaru. Paskudztwo. Ciężko na żołądko się zrobiło. Jak go nosiło, zabieraliśmy go na wino. On w trasie nie musiał szukać towaru. Towar sam do niego przychodził. W Katowicach przyszli do nas jacyś chłopcy. Tak przynajmniej wyglądali. Zobaczyli, że nie ma z nami Skiby, ale zapytali, czy ktoś chce działkę. Poszliśmy gdzieś do toalety, oni zaproponowali tę działkę, a ja w to nie wszedłem. Myślałem, że mają trawkę. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja wyglądała coraz gorzej. Riddle i Dżem niemal do końca grali razem, natomiast Skiba musiał się rozstać z Kasą Chorych dużo wcześniej. Powodem nie były tylko narkotyki, lecz także wzajemne relacje. Wyjechał do Niemiec na długą, na 2-3 miesiące, a może nieco dłużej i nas zostawił, wspomina Mirek Kozioł. Każdy z nas ma dom, żonę, dzieci i coś do garnka trzeba włożyć. Lider mówi, że ma trochę ważniejsze sprawy i zostawia zespół. On musi zrobić więcej, bo jemu mało. No dobra, tobie mało, ale wszyscy mamy tyle samo. Może miał większe ambicje. Były rozmowy wewnątrz zespołu, że źle się dzieje. Kapela bez lidera spada we wszelkich notowaniach. My kombinowaliśmy skład z Krysią Cudowską, wokalistką, która znakomicie interpretowała utwory Janis Joplin. Rysiek chciał zarobić nie tylko na harmoniki, ale i na życie, dodaje Kowalewski. Reszta kapeli była w tym czasie bezrobotna. A przecież oni grali nie tylko dlatego, że kochali muzykę, ale też po to, by zarobić. Skiba nierozerwalnie kojarzył się z kasą chorych. W tamtym czasie organizowanie koncertów zespołu bez niego, choć formalnie Skiba nie był w kapeli, nie miało sensu. Publiczność czuła się oszukana i zawiedziona. Leszek Domalewski zaproponował, że gdy Skiba wróci, zespół nie powinien przyjąć go z powrotem. I to on okazał się najbardziej konkretny w sprawie zakończenia współpracy z Ryśkiem. Według mnie reprezentował stanowisko całego zespołu, uważa Kowalewski. Wydaje się, że po obu stronach dało się odczuć zmęczenie. Rozstanie stało się faktem. O tym, że lider przestał być członkiem zespołu, Ryśka poinformował Kowalewski. W tym czasie Krzak płynął na wysokiej fali. Grał dużo koncertów. Potrzebny był ktoś, kto muzycznie scali ekipę po odejściu skrzypka Jana Błędowskiego, który odgrywał w Krzaku ważną rolę. Wówczas Walter Chełstowski zaproponował menedżerowi Krzaka, Marcinowi Jakobsonowi, żeby zatrudnili Ryśka Skibińskiego. Spotkałem się z nim. Przy rozmowie był chyba obecny Irek Kowalewski. Zaproponowałem im transfer i dogadaliśmy jego szczegóły, wspomina Marcin Jakobson, menedżer Krzaka. Zaraz potem Rysiek zniknął. Nie informując nikogo, wyjechał do Niemiec.
Był to fragment książki Skiba, niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.